serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Macieja Małeckiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie pośle, powracamy do tematów bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem energetycznym naszej ojczyzny i coraz mocniejsze głosy sprzeciwu wobec budowy Nord Stream 2.
W ostatnich dniach atak bronią chemiczną, jakiej użyła Rosja na terenie Wielkiej Brytanii, otworzył oczy kolejnym państwom na to, jakim krajem tak naprawdę jest Rosja. A wiemy doskonale, że Gazprom nie jest spółką działającą wolnorynkowo, nie jest spółką kierującą się rynkiem, zasadami biznesowymi, ale jest przedłużeniem polityki zagranicznej Władimira Putina i jednym z celów polityki rosyjskiej jest uzależnianie krajów dawnego bloku wschodniego, dawnych krajów okupowanych przez Armię Czerwoną poprzez uzależnienie dostaw surowców energetycznych, przede wszystkim gazu. I od pewnego czasu trwa mocna batalia o przyszłość gazowego rynku, nie tylko Polski, ale naszej części Europy. Bo trzeba powiedzieć, że Polska w tej batalii jest najbardziej bezpiecznym krajem. Dzięki działaniom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dzięki rozpoczętym działaniom przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego, my mamy dywersyfikację dostaw gazu, a jeśli dokończymy połączenie z zasobami norweskimi na Morzu Północnym, Polska będzie całkowicie bezpieczna energetycznie. Natomiast tu trwa batalia o przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej, także Ukrainy. A jeśli o tym mówimy, no to myślę, że już słuchacze doskonale wiedzą. Chodzi o planowany rosyjsko-niemiecki projekt gazociąg Nord Stream 2.
Panie pośle, Rosja jest bardzo mocno zainteresowana tą inwestycją. Przypomnijmy także, że ABW zatrzymała podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji urzędnika jednego z gospodarczych polskich ministerstw, Marka W. Miał on przekazywać właśnie rosyjskim służbom informacje o planowanych działaniach polskiego rządu wobec budowy gazociągu Nord Stream 2.
Mamy świadomość, że rosyjskie służby są niezwykle aktywne w pilnowaniu rosyjskich interesów i domyślamy się, że w przeszkadzaniu wszelkich projektów dywersyfikacyjnych dla monopolu Gazpromu w naszej części Europy. Dlatego to trzeba pochwalić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polskie służby za bardzo, bardzo sprawne działania i jestem przekonany, że nasze służby na bieżąco monitorują sytuację, ale również poszczególni ministrowie, zwłaszcza minister energii, czy minister pełnomocnik do spraw przesyłu strategicznego, pan Piotr Naimski, zdają sobie z tego sprawę, to są doświadczeni politycy i z niezwykłą pieczołowitością traktują wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Ale też te działania rosyjskie pokazują, że inicjatywy podejmowane przez Polskę są skuteczne, bo dzisiaj słuchając głosów, jakie pojawiają się na arenie europejskiej, także światowej, bo i w Stanach Zjednoczonych, widzimy, że coraz więcej krajów podnosi te argumenty, które jako pierwszy podniósł rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to są argumenty mówiące o ryzykach, o niebezpieczeństwach, jakie niesie projekt Nord Stream 2 forsowany przez Rosję i Niemcy przy udziale spółek zachodnich francuskiej, holenderskiej czy austriackich. I tutaj w wymiarze bezpieczeństwa zwracamy uwagę na następujące zagrożenia. To jest bezpieczeństwo regionalne, czyli bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy. Rosja, jak wiemy, stosuje szantaż gazowy, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Wtedy, kiedy jest temperatura ujemna, kraje, które nie chcą zgodzić się z rosyjską polityką, doświadczają zakręcenia kurka. Doświadczyła tego Polska, doświadczyła tego niedawno Ukraina, ale na czym to polega? No po prostu na tym, że z rodziny ludzie marzną w zimę, bo Rosja zakręciła kurek. No to jest takie haniebne działanie szantażujące tych, którzy nie chcą zgodzić się na pewne ustępstwa, na pewne negocjacje względem Moskwy. Oficjalnie jest to pokrywane jakimiś problemami technicznymi. Druga rzecz to monopol Gazpromu już szerzej w Europie, bo jeżeli nastąpi nadpodaż rosyjskiego gazu, Rosja może dowolnie obniżać ceny, jeżeli chce rynkowo uderzyć w kogoś, po to, żeby wykluczyć projekty będące alternatywą dla dostaw ze strony Rosji. I to zachciałoby wolnym rynkiem gazu, bezpiecznym rynkiem gazu w Europie. Ale trzecia rzecz, najważniejsza, to jest bezpieczeństwo, a wręcz przyszłość niepodległej Ukrainy. Bowiem śmiem twierdzić, że Rosja dopóki przez Ukrainę musi przesyłać gaz, dotąd nie może wypuścić wojsk Władimira Putina na terytorium Ukrainy, żeby zaatakować całą Ukrainę. Natomiast jeżeli powstanie ta druga nitka, Nord Stream 2, kolejne 55 miliardów metrów sześciennych gazu tłoczone z wybrzeża rosyjskiego na wybrzeże niemieckie i później rozprowadzone gazociągami na terenie Europy środkowo-wschodniej, ale i na zachód, wtedy gazociągi na Ukrainie wyschną. I wtedy takie gazociągi, jeżeli nie będą potrzebne Władimirowi Putinowi, mogą przestać być tym zaworem bezpieczeństwa dla Ukrainy. O tym mówimy, przedstawiamy to jako polski punkt widzenia od dawna, a dzisiaj widzimy efekty tego, że ta kropla, polska kropla drąży skałę. I pomału kolejne kraje zaczynają o tym mówić coraz głośniej. A po niespotykanym chemicznym ataku rosyjskim w Wielkiej Brytanii, kolejne kraje widzą, z kim tak naprawdę siadają do stołu, jeżeli chcą rozmawiać o biznesach gazowych ze spółką Gazprom. Tak naprawdę siadając do jakichkolwiek biznesów gazowych z Gazpromem, trzeba wiedzieć, że po drugiej stronie siedzi tak naprawdę Władimir Putin i jego ludzie.
Panie pośle, do tego mamy jeszcze do czynienia z bardzo pokrętną narracją strony niemieckiej, która twierdzi, że inwestycja, którą jest Nord Stream 2, to tylko i wyłącznie projekt biznesowy związany z dywersyfikacją i z niczym więcej.
Nord Stream 2 nie jest projektem biznesowym. To jest przedsięwzięcie czysto polityczne. O jakiej dywersyfikacji i zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw możemy mówić, jeżeli te gazociągi będą położone wzdłuż istniejącej już magistrali Nord Stream 1. Tam jest już jest 55 miliardów metrów sześciennych rocznie przesyłu. Dołożą Rosjanie i Niemcy kolejne 55 miliardów metrów sześciennych. Ta sama trasa, to samo źródło, ten sam właściciel gazu i ta sama firma przesyłająca, czyli Gazprom. Tą samą trasą od tych samych Rosjan, z tej samej spółki Gazprom, z tych samych źródeł będzie płynął kolejny gaz do Europy. To jest działanie antydywersyfikacyjne. I tu trzeba powiedzieć, że niestety, ale w przypadku Niemiec mówimy o wielkiej hipokryzji, bowiem tak naprawdę Niemcy jako kraj wiodący we wspólnocie europejskiej z racji swojego potencjału ludnościowego, gospodarczego powinny stać w pierwszym szeregu bezpieczeństwa Europy jako takiej i także bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem zamiast wspierać bezpieczeństwo energetyczne, zamiast wspierać solidarność energetyczną, Niemcy wspierają uzależnienie Europy od Gazpromu. I to jest przykre, bo my słyszeliśmy jako Polska wielokrotnie z ust prominentnych niemieckich polityków o tym pouczenia, że mamy być solidarni, mamy przyjmować tysiące tych islamskich imigrantów, których do Europy zaprosiła Angela Merkel. Bo o tym na tym polega solidarność. Ale już ci sami politycy zamykają oczy i uszy i odwracają głowę w drugą stronę, kiedy trzeba mówić o solidarności energetycznej. I to krajem, który jest liderem w budowaniu suwerenności energetycznej Europy, krajem, który Polska jest krajem, Polska jest liderem w budowaniu alternatywnych źródeł dostaw gazu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Przypomnijmy, zaczął to świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, którego imię nosi terminal gazowy w Świnoujściu. Dzisiaj to jest przepustowość roczna 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Rozbudowujemy to do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Gazociąg Baltic Pipe, który dokończymy do roku 2022, pozwoli na sprowadzenie ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu ze złóż na Morzu Północnym z Norwegii. Część tych złóż jest w koncesjach Polski, polskiego PGNiG-u. I wreszcie rozbudowujemy też połączenia graniczne, transgraniczne na granicy niemieckiej, słowackiej, czeskiej, także na Ukrainę. I wreszcie trwa rozbudowa infrastruktury gazowej tak, aby połączyć projekt w Świnoujściu, sprowadzenie gazu ze złóż norweskich z tym, z chorwacką instalacją na wyspie Kryg. Po to, żeby z północy na południe była taka oś, taki kręgosłup Europy Środkowo-Wschodniej bezpieczeństwa gazowego. I podkreślam, nie ma potrzeby, dziś Europa nie potrzebuje dodatkowego rosyjskiego gazu. Obecne gazociągi naziemne całkowicie zaspokajają europejskie potrzeby gazu. Nord Stream 2 stworzy sytuację monopolu Gazpromu w Europie. I jest duże niebezpieczeństwo, że przyczyni się też do wzrostu cen. Jako Polska mówimy, że Nord Stream 2 jest odrzuceniem wspólnego rynku gazu w Europie i depcze zasady trzeciego pakietu akcesyjnego, czyli zasady rozdziału sprzedaży gazu od zarządzania gazociągami. I dobrze, że dzisiaj polski głos coraz mocniej przebija się do europejskiej świadomości.
Panie pośle, czy jest realna szansa, że ta inwestycja nie powstanie?
Jest kilka takich jaskółek zwiastujących wiosnę. Oczywiście to nie przesądza niczego, ale jasny komunikat Amerykanów z ubiegłego tygodnia, że spółki, koncerny, które włączą się w budowę gazociągu Nord Stream 2 z Gazpromem, mogą narazić się na amerykańskie sankcje. To nie wyklucza budowy. To nie przesądza uruchomienia tych sankcji. Ale to ryzyko uruchomienia sankcji już na etapie projektowania finansowego podnosi koszty, bowiem zwiększa ryzyko zwrotu środków zainwestowanych w tę inwestycję, czyli wszelkiego rodzaju pożyczki, poręczenia będą droższe. Kolejna sprawa to prawo przyjęte przez Danię, mówiące o tym, że gazociągi przebiegające w Morzu Duńskim mogą być oceniane pod względem zgodności projektu z duńską polityką zagraniczną i bezpieczeństwem. Czyli jeśli Dania nie wyrazi zgody, Nord Stream 2 będzie musiał ominąć wody duńskie, co teoretycznie opóźni ten projekt. I oczywiście znów podniesie koszty. Trwają cały czas intensywne zabiegi, przede wszystkim polskie, w Unii Europejskiej, żeby Komisja Europejska dostała mandat do negocjowania z Gazpromem warunków umowy, bo my chcemy zmianą dyrektywy gazowej objąć tymi wymogami trzeciego pakietu energetycznego, za chwilę to wyjaśnię, także gazociągi będące prowadzone pod Bałtykiem. Prowadzone jakby niby poza terytorium Unii Europejskiej, ale na wodach krajów unijnych. Na czym to polega? To jest wspomniany przeze mnie wymóg, że musi być rozdział sprzedaży gazu od infrastruktury, którą którą ten gaz jest przesyłany. I musi być zapewniony do tej infrastruktury, czyli do rurociągów, dostęp osób trzecich, dostęp innych firm. Czyli nie tylko Gazprom mógłby przesyłać tymi rurociągami gaz. Gazprom nie mógłby zarezerwować pełnej pojemności gazociągów. Każdy inny podmiot na zasadach rynkowych mógłby do tego mieć dostęp. I ten rozdział własności rurociągów od gazu w Polsce mogę zobrazować przykładem tego, że właścicielem gazu jest spółka PGNiG, natomiast właścicielem infrastruktury jest spółka Gazsystem. U nas nawet jeden minister nie może zarządzać tymi dwoma, nie może nadzorować tych dwóch spółek. Więc jeżeli te zabiegi przyniosłyby pozytywny efekt na forum Unii Europejskiej, wtedy jest to bardzo duże prawdopodobieństwo, że gazociąg Nord Stream 2 w ogóle nie powstanie, bowiem, tak jak powiedziałem, Nord Stream 2 nie jest projektem biznesowym, jest projektem czysto politycznym. Mówimy o tym otwarcie, mówimy o tym od dawna.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za ten komentarz i za rozmowę na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam gorąco.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem Maciejem Małeckim, przewodniczącym Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa.